Halo, halo, witajcie serdecznie w naszej nowej serii poświęconej temu, co cudowne, bezpośredniej obecności Boga w naszym życiu. Będziemy tutaj cytować, podawać różne świadectwa uzdrowień, cudownych wizji. Ta seria powstała na waszą prośbę. Właściwie ktoś prosił o filmy poświęcone cudom, niebu, aniołom, uzdrowieniom. I zamiast jednego filmu, chociaż mamy przecież całą serię poświęconą niebu, cały cykl, który wciąż się powiększa na naszym kanale, będziemy sobie robili raz w tygodniu właśnie takie spotkania na żywo, gdzie będziemy omawiali wizję nieba, aniołów, świadectwa uzdrowień, cudów. Dajcie znać, czy słychać i widać, ale z tego, co widzę, to tak, zatem witam serdecznie panią Aldonę Orchideę Shady PLX i tych wszystkich, którzy już są i będą do nas docierać, i rozpoczniemy sobie nasze spotkanie od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie raz jeszcze serdecznie w tej nowej serii. Pisałem już w zakładce posty o tym, ale jeszcze raz może przypomnę tak oficjalnie, że tak powiem, na wizji. Nasze live'y codzienne wracają o 12.15, od poniedziałku do piątku. W poniedziałki też się pojawi, drodzy Państwo, nowa seria. Będziemy przyglądać się aktualnościom z życia Kościoła. We wtorki będzie seria poświęcona mistyce codzienności. O tym chyba nie pisałem nawet, ale to wyjdzie w praniu. W środy ksiądz Marcin Sobiech, w czwartki, no właśnie, nasza seria dzisiejsza o cudach, o niebie, o aniołach, ale także i pojawiać się będzie w tygodniu nauczanie Kościoła katolickiego w postaci katechizmu, to pewnie też w poniedziałki, a w piątki ksiądz Marcin Sobiech. Dzisiaj taka informacja się pojawiła, jeszcze tego nie sprawdzałem, że 15 maja pojawi się pierwsza encyklika papieża Leona XIV. Ona będzie poświęcona sztucznej inteligencji. Od razu może to sprawdzę na Vatican News, bo polecam korzystać, jeżeli chcemy cokolwiek o Kościele wiedzieć z wiarygodnego źródła, to skorzystajmy ze strony vatikannews.pl. Na razie nie widzę tu zapowiedzi encykliki. Dilexite to jest pierwsza adhortacja. To o niej sobie już trochę mówiliśmy. Pompeje. No trochę się dzieje, słuchajcie, w Watykanie. Teraz papież Leon XIV ogłosił pielgrzymkę do Hiszpanii. Ale dobra, to sobie zostawimy na poniedziałek. Być może też się wydarzy pielgrzymka do Polski. Kto wie, wolni dzięki łasce. Książka odkrywająca Roberta Prevosta. To jest o nim pewnie jakaś biografia. Zobaczę, czy jest tutaj napisane, jakie to wydawnictwo wyda. Dobra, na razie nie ma nic o wydawnictwie. W każdym razie, ktoś tu pyta, dlaczego się ogoliłeś, albo po prostu raz w tygodniu się golę. Taką mam zasadę i to akurat tak wypadło, że tak się wydarzyło. Słuchajcie, jeżeli chodzi o niebo, To jest chyba najlepszy temat, jeżeli mielibyśmy bardzo dużo, czy może inaczej, na tyle dużo materiałów, żeby o niebie mówić codziennie, to byśmy o nim mówili codziennie. Już trochę o nim mówiliśmy na podstawie takich książek. Ja je trzymam zawsze razem. Zobaczcie. To są te książki, które traktują bezpośrednio o niebie. One są relacjami świadków, którzy doświadczyli tej łaski. W zakresie właściwie pewnej znaczy śmierci klinicznej, w którą weszli, wizji nieba. Umierając, spotkałem Jezusa. Zostało mi 10 godzin życia, świadectwo uzdrowienia i życia nadprzyrodzonego. Byłem w niebie. Prawdziwa historia śmierci i powrotu do życia. 90 minut w niebie. Ani oko nie widziało, ani ucho. Tak jest, zgadza się. To jest nasze. Pamiętajmy, że niebo jest tajemnicą wiary. W związku z tym tylko przez zasłonę czasami widzimy, Pan Bóg wybranym daje takie dostrzeżenie tego, co w niebie może być, ale to i tak wtedy, kiedy dochodzi do opisu nieba, to wchodzi w grę język ludzki, który jest ograniczony. Niebo jest wspanialsze niż myślisz. Przesłanie z nieba, najlepsza. Właściwie, tak mi się wydaje, najlepsza książka Niebo, niespodziewana podróż, moje spotkanie z Bogiem, aniołami i życiem po życiu. To sobie odkładam, bo ona jest najważniejsza, będziemy do niej zaraz wracać. I Pokój cudów, opowieść o niebie. I teraz muszę tak ułożyć te książki w takiej hierarchii, jak będziemy je sobie, powiedzmy, omawiać. Niebo jest wspanialsze, byłem w niebie, a w sumie są nawet ułożone. W każdym razie, no właśnie, list do Koryntian, tylko to jest drugi albo pierwszy, już nie pamiętam, mówi o tym. Moglibyśmy sięgnąć nawet do listu do Koryntian ale to może zrobimy na oddzielnym materiale, gdzie się zastanowimy nad tym, jak niebo wygląda według Pisma Świętego, bo w Biblii Plus mamy. Przy każdym wersecie bardzo dużo odnośników, bardzo dużo komentarzy, i myślę, że również dużo byłoby komentarzy do tego fragmentu. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jakie, że tak powiem, parafrazując świętego Pawła, cudowności Bóg nam przygotował w niebie. Okej, to w takim razie sięgnijmy sobie do książki Niebo, niespodziewana podróż. Co jest charakterystyczne dla tych wszystkich, którzy doświadczyli nieba? Ano to, że mówią oni o tym, że w niebie po raz pierwszy widzieli, uwaga, i to jest może i zaskakujące, prawdziwe kolory. Że dopiero w niebie ich oczy jakby naprawdę widziały, tu się trochę kojarzy film Matrix, gdzie ci, którzy doświadczyli wizji nieba, mówią o tym, że w niebie kolory były intensywne. Mówimy oczywiście o tym opisie, że tak powiem, fenomenologicznym, czyli opisie pewnego zjawiska, jakim jest wygląd nieba. Ci, którzy doświadczyli nieba, mówią o tym, że w niebie wszystko było bardzo wyraziste, wszystko było przeniknięte światłością, ale przeniknięte od wewnątrz. To nie było tak jak na naszym świecie, że światło świeci z zewnątrz, tylko w niebie wszystko było oświetlone od wewnątrz. I to jest niesamowite. Bo to jest prawda teologiczna, która już ma swoje uzasadnienie w Księdze Rodzaju, kiedy jest mowa o tym, że Bóg stworzył świat przez słowo, że wszystko stworzył. I Święty Paweł o tym pisze, że wszystko zostało stworzone przez Chrystusa, w Chrystusie, dla Chrystusa. W związku z tym w niebie uwidacznia się to, że we wszystkim jest obecny Bóg, którego imię to, i wiemy, że to imię przedstawił Mojżeszowi, jestem. I to jest najważniejsza prawda, jaką możemy Bogu powiedzieć, czyli że jest. Czyli nie ma możliwości, że o Bogu powiemy, że tylko był albo tylko będzie, bo skoro jest, to znaczy, że zawsze był i zawsze będzie. I druga prawda, o której pisze święty Jan, to że Bóg jest miłością. Święty Jan nazywa Boga miłością. Tak go charakteryzuje, to mówi Pismo Święte, czyli najważniejsza, byśmy powiedzieli, księga, jaką czytamy jako chrześcijanie. I to, co w Piśmie Świętym, drodzy Państwo, przyjmujemy wszystko. Oczywiście, mając na uwadze, że Pismo Święte zostało spisane pewnych formach ludzkich, formach literackich, gatunkach i rodzajach literackich, a zatem uwzględniając gatunki i rodzaje literackie konkretnych ksiąg, chociażby wiemy, że w Księdze Rodzaju wszystko, co zostało zapisane do 12 rozdziału, jest poematem, czyli nie jest zapisem naukowym. Wszystko, co zostało zapisane do 12 rozdziału w Księdze Rodzaju, jest po prostu metaforą, czyli są to pewne przenośnie, a zatem nawet kiedy jest mowa o stworzeniu człowieka, pojawia się dwóch ludzi, Adam i Ewa, to nie były ich imiona własne, tylko słowo Adam, Ish, w języku hebrajskim oznacza człowiek, a Ewa, Isha, oznacza kobieta. W Biblii Księdza Wójka było to lepiej przetłumaczone, mąż i mężyna, właśnie na podstawie tego Ish i Isha. A skoro wszystko jest przeniknięte obecnością Boga, to znaczy, że ta największa obecność Boga jest w niebie. Mam przed sobą książkę Niebo, Niespodziewana podróż, Jima Woodforda, który doświadczył, ile przebywał w niebie. Przez ponad 11 godzin leżał w łóżku szpitalnym w stanie śmierci klinicznej. Jego świadomość została przeniesiona do cudów nieba i odczuła mrożącą krew w żyłach grozę piekła, bo tutaj, drodzy Państwo, jest też o piekle, to jest ciekawe, chcącego wciągnąć go we wieczną ciemność, a kiedy wrócił, zmienił się na zawsze. I gdzieś mi się tu przed chwilą otworzyło o tym piekle, właśnie o tej ciemności, która chciała go, że tak powiem, wciągnąć. To jest jego szepty z ciemności. W prawo i lewo niebo lub otchłań. Okej, może sobie zaczniemy od tego miękkie lądowanie. Witam wszystkich, którzy do nas docierają. I teraz tak. Kiedy? Bo to już jest moment, kiedy jest wypadek lotniczy. Tylko Jim Woodford przeżył. Był śmierci klinicznej. Kiedy zrobiłem drugi krok, znajdujący się za mną tunel zniknął. Przede mną zaś jakby ktoś narysował linię, pionową linię, oddzielającą stronę prawą od lewej. Na prawo jasne, ale łagodne światło sączyło się przez delikatną mgłę. Ale po lewej stronie grunt osuwał się i opadał gwałtownie, tworząc szczelinę głębokiej czerni. Ściany szczeliny były czarne, połyskujące i miały fakturę przypominającą węgiel. Następnie w tej ponurej atmosferze usłyszałem dźwięk skrzypienia bram piekła, który przeniknął mnie i napełnił moją duszę przerażeniem. Muszę sobie tutaj zaznaczyć wielkimi literami, że tu jest właśnie ta wizja piekła w Książce o niebie. To jest, myślę, że to też nadaje wiarygodności tej książce, bo skoro mówimy o niebie, to pamiętajmy, że do nieba został wybrany każdy z nas i każdy z nas ma swoje miejsce przygotowane bezpośrednio przez Jezusa w niebie. Tyle, że musimy to niebo, że tak powiem, wybrać. A skoro jest wybór, no to są też i zdarzają się i będą się zdarzać tacy ludzie, którzy niebo odrzucą i odrzucą również Boże miłosierdzie. Pan Bóg nikogo do nieba zmusić nie może. Gdyby Pan Bóg wszystkich zmuszał do nieba i wszyscy byliby na zasadzie musu brani do nieba, to byłoby to zaprzeczenie Bożego miłosierdzia. W związku z tym musi istnieć piekło, jako również wybór. Kiedy popatrzyłem w lewo i na dół, zobaczyłem, że strome zbocze zamieniło się w masę wirujących, wzburzonych, czarnych chmur. Czyli dociera po śmierci, to jest oczywiście wizja, prawda? To jest wizja bardzo subiektywna Jima Woodforda, który doświadcza jej podczas śmierci klinicznej. Kiedy już przechodzi ten tunel, bo wielu pisze o tym tunelu, którym będziemy szli podobno po śmierci ku światłości, to nagle pojawiają się dwie drogi. Jedna droga jest pełna jasności, takiej lekkiej mgły, a z lewej strony jest właśnie taka osobista ścieżka spadająca bardzo mocno i ostro w dół, w jakąś czerń. I to jest piekło. To było niczym spoglądanie na suszarkę do ubrań, wypełnioną ubraniami, które przez cały czas się obracały. Ta ciemna masa wirowała szybko, unosząc się w górę zbocza, jakby chciała mnie pochłonąć. Wydobył się z niej jakiś opar i okropny zapach, smród śmierci. O tym mówi święta Faustyna też również, że w piekle będą doświadczane nasze zmysły, że będziemy też, że tak powiem, zmysłami czuli piekło, że tymi zmysłami, którymi grzeszyliśmy, one będą, że tak powiem, karane w czasie piekła, znaczy podczas przebywania w piekle. A zatem ta ciemna masa wirowała szybko, unosząc się w górę zbocza, jakby chciała mnie pochłonąć. Wydobył się z niej jakiś opar i okropny zapach, smród śmierci, beznadziei i rzeczy martwych od długiego czasu. Ciemność wirowała, zbliżając się ku mnie coraz szybciej i szybciej. Pozdrawiamy Gdańsk również. Dzięki za wszystkie dobre słowa, które się tutaj pojawiają. Frostis 35, dziękuję. Ta czarna, głęboki mrok. Była to wilgotna, zimna ciemność, pozbawiona wszelkiego życia i ciepła. Miałem wrażenie, jakbym stał u progu gnijącej gardzieli piekła i zła. Z ciemności wyłoniło się stworzenie o makabrycznym wyglądzie. Nie wiedziałem, że takie opisy są. Słuchajcie, czytałem tę książkę już dawno, ale z ciemności wyłoniło się stworzenie o makabrycznym wyglądzie. Wiedziałem, że idzie po mnie. Patrzyło wprost na mnie oczami jarzącymi się niczym płonące węgle. Otworzyło swoje odrażające usta, a ja zastygłem na widok potwornego widoku śliny kapiącej z jego kłów. Pozdrawiamy Belgię. Ten stwór pragnął pożreć, co? Pożreć moją duszę. Kiedy w desperacji spojrzałem na prawo, widok, jaki ukazał się moim oczom, nie mógł być bardziej odmienny. Każdemu, czyli kiedy spojrzał w stronę nieba teraz. Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś wstać wcześnie w letni poranek i odkryć piękną mgłę wiszącą nad drzewami i polami. My, piloci, nazywamy to zjawisko efektem przypowierzchniowym. Trawę pokrywają krople rosy, a w powietrzu wisi obietnica kolejnego pięknego dnia. Choć nie widzimy wyraźnie słońca, to wiemy, że ono gdzieś tam jest, oświetlając i wypełniając migoczącą poranną mgłę. Kiedy tak stałem przed linią oddzielającą niebo i piekło, instynktownie odwróciłem się w stronę prawą, w stronę światła. I teraz to instynktowne odwrócenie się bohatera tej wizji w stronę nieba nie jest tak naprawdę do końca instynktowne, ponieważ jeżeli ktoś przez całe swoje życie walczył ze swoimi słabościami i starał się iść za Bogiem, to wyrobił w sobie taki nawyk, że tak powiem, odwracania się w stronę Boga, nawet wtedy, kiedy jest pogrążony w grzechu. To jest doskonały obraz tego. Jim Woodford doświadcza tego, że piekło chce go wciągnąć, że idzie po niego jakaś czarna postać z wielkimi kłami, prawda? No jest to opis bardzo subiektywny tego demona, jak się możemy domyślać. I okazuje się, że ma siłę w sobie, żeby odwrócić się od piekła i od tego demona i zwrócić się w stronę nieba. Tej siły by nie miał, gdyby przez całe swoje życie jednak nie szukał Boga. Jim Woodford, zanim doświadczył tej wizji, był człowiekiem poszukującym. Nie był jakimś człowiekiem wierzącym specjalnie. Raczej fascynowały go samoloty, angażował się w pracę i tak dalej. Natomiast no, był człowiekiem otwartym na Boga i to doświadczenie uchroniło go przed tym, aby zostać wciągniętym do piekła. Dzień dobry, Gucio, o co chodzi? Szepty z ciemności. Kiedy zwróciłem się w stronę światła, usłyszałem szmer mrocznych głosów dochodzących z tamtej wilgotnej mgły. Na początku głosy te były przytłumione i niewyraźne, jakbym słyszał je przez jakąś cienką ścianę. Nie mogłem zrozumieć, co mówią, ale docierały do mnie liczne, nie dające się rozróżnić głosy. Były to szepty z ciemności. Co tu, Gucio, robisz? Co się tu dzieje? Grubasie, ty jeden. Szepty z ciemności. Szepty. Odwróciłem się w prawo, w stronę świetlistego krajobrazu, a złowieszcze głosy stały się jeszcze bardziej wyraźne i natarczywe. To jest często tak, że jak łatwo ulegamy grzechowi, to nie ma problemu, żebyśmy weszli w grzech, natomiast kiedy opieramy się pokusie i kiedy walczymy z pokusą, to pokusa będzie jeszcze bardziej natarczywa. To znaczy, kiedy szatan widzi, że trudno jest nas skłonić do pokusy, to będzie jeszcze bardziej natarczywa. Kiedy widzi, że pokusy przyjmujemy jedną za drugą i te pokusy przemieniamy w grzech, to on będzie podsuwał nam najłatwiejsze pokusy, bo i tak będzie wiedział, że je podejmiemy i zgrzeszymy. Mówiły, sycząc wprost do mnie. Czułem się, jakby wąż zapraszał mnie do swojej jamy. Zacząłem rozumieć słowa wypowiadane przez głosy Jim, 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 Gucio. Znaczy Jim, Jim, nie Gucio. Szybko chodź tutaj. Tutaj, Jim. Chodź z nami, chodź z nami. Szatan znał imię, mówiąc krótko, Jima. Znał jego imię, znał go z imienia. Szatan zna nas z imienia. Imię w Piśmie Świętym określało człowieka, określało jego tożsamość, jego wady i zalety, że tak powiem, definiowało. A zatem szatan zna nasze wady i zalety, chociaż nie zna przyszłości, nie zna intencji naszego serca, nie zna naszych serc, ale jest na tyle inteligentny, że może się domyślić, że tak powiem, może się domyślać, jakie mamy myślenie, bo obserwuje nas i widzi, co na nas działa, co nas do czego skłania. Tu muszę sobie zaznaczyć jedną rzecz. Szepty z ciemności. O, odwróciłem się w prawą stronę, stronę świetlistego krajobrazu i te szepty z piekła były coraz bardziej wyraźne. Pozdrowienia dla nowego Sącza. Dziękuję, Orchidea, za dobre słowo. Teraz naprawdę zacząłem się trząść. Spróbowałem odwrócić się od tej jamy i skierować w stronę światła, ale im bardziej odwracałem się od tej otchłani i dobiegających z niej głosów, tym głośniejsze i bardziej natarczywe się one stawały. Do przerażającego zaproszenia, jakie do mnie skierowały, dołączył teraz, uwaga, atak fizyczny. To jest ostatni moment dla sił piekielnych, żeby Jima wciągnęły do siebie. Przypomnijmy, że Jim jest w stanie śmierci klinicznej, chociaż dla niej z jego perspektywy to już jest taka sytuacja, że umarł, ale nie wie, że jeszcze, nie wie, że przeżyje, prawda? Poczułem, jak jakiś ostry pazur, no tak gucia pazur, albo szpon drapie mnie po ramieniu. Głosy przez cały czas stawały się coraz bardziej donioślejsze. Ich szydercze zaproszenie coraz bardziej desperackie krzyczały do mnie. Jim, chodź z nami, jesteśmy tutaj dla ciebie. Tak demon krzyczał, jesteśmy tutaj dla ciebie. Tu jest twoje miejsce. Miałem wrażenie, że głosy przepełnia jakaś dziwna, triumfalna ekscytacja, jakby spodziewały się jakiegoś potwornego wydarzenia. Pozdrowienia z dla Oxfordu. Dziękuję za pozdrowienia z Oxfordu. Im bardziej zwracałem się w stronę światła, tym mocniej ciemność próbowała wciągnąć mnie w swój odrażający odór. Czując na plecach ostry pazur i słysząc wokół demoniczne głosy, czułem, jakby zło miało mnie pochłonąć. Kiedy trwał atak na swobodę mojej duszy, te słowa wyrwały się z głębi tego samego miejsca, co wtedy, kiedy siedząc w mojej furgonetce mówiłem: Boże, wybacz mi. Zawołałem wtedy, kiedy doświadczał tego natarczywego działania zła: Boże, pomóż mi. Sześć przepełnionych mocą słów. Sześć? Tu nie ma sześć. Raz, trzy są. A może dwa razy krzyknął. Boże, pomóż mi. Okej. Zobaczcie, że to go ocala. Krzyk do Boga. To oznacza, że Jim przez całe swoje życie był człowiekiem poszukującym i otwartym na Boże działanie. Mimo tego, że jego życie może wyglądało tak, jakby żył bez Boga, ale jednak to, że poszukiwał Boga, ocaliło go. i dało mu siłę w momencie, kiedy, to jest znowu podkreślę, jego wizja, był wciągany przez piekielne siły do piekła, zawołać o Bożą pomoc. Szczęść Boże wszystkim ze słonecznego Białego Stoku. Pozdrawiamy również Biały Stok. Czyli, zobaczcie, to jest ciekawe, że zawsze w najgorszej sytuacji życiowej należy do Pana Boga wołać o pomoc. Nawet jeżeli Pan Jezus mówi, nasza wiara byłaby maleńka, jak ziarnko gorczycy, to jest w stanie czynić cuda. Nawet jeżeli za tym wołaniem kryje się naprawdę bardzo mała nasza wiara, to warto wołać do Pana Boga. No, nie wiem, to jest chyba najgorszy, najbardziej przerażający moment, kiedy stoimy u bram piekła. Już się wydaje, że właściwie do piekła wejdziemy i wtedy wołać do Boga. To tylko ten może wołać do Boga, kto przez całe swoje życie, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, do Boga wołał. Dziękuję również za dobre słowo Pani Barbarze. Pozdrawienia dla okolic Iławy. Gdy tylko wypowiedziałem te słowa, światło po mojej prawej stronie stało się jaśniejsze, ciemność natychmiast cofnęła się do szczeliny o jakieś 100 stóp, a głosy ucichły. Zobaczcie, Pan Bóg działa od razu. Od razu. Dwa razy krzyknął 6 słów, Boże, pomóż mi, i tak siły piekielne uciekają. Mówiłem w błagalny sposób, moja prośba wydobywała się z miejsca zupełnej bezsilności. Był u bram piekła przecież. Nie było we mnie niczego, co mogłoby powstrzymać odrażającą nieuchronność tamtej ciemnej jamy. Tam rzeczywiście było moje miejsce. Zobaczcie, Jim Woodford stwierdza, że tak sam siebie wtedy oceniał, że zasłużył na piekło. Dlaczego? Ponieważ całe moje życie kręciło się tylko wokół mnie. Teraz błagałem Boga o pomoc. Nieczęsto używamy już słowa błagać. To była bezradna, żebracza prośba, Boże, pomóż mi. Nie miałem do wyboru żadnej innej opcji ku mojemu zdumieniu. W momencie rozpaczy Bóg odpowiedział na moje desperackie wołanie. To jest niesamowita lekcja, słuchajcie. Jim stwierdza, że naprawdę zasłużył na piekło, bo całe jego życie kręciło się wokół niego, ale miał w sobie jeszcze odrobinę jakiejś wiary i zaczął krzyczeć, Boże, pomóż mi. No i teraz pojawia się pewien punkt światła, który otwiera mu właściwie drogę do nieba. Gucio, proszę tutaj mi nie drapać. Bo mamy podrozdział zatytułowany punkty, nawet nie punkt, ale punkty światła. Kiedy tylko zawołałem do Boga, zza jasnej mgły po mojej prawej stronie wyłoniły się 3 punkty światła. Zupełnie jakby moje wołanie dało sygnał do ich powstania, jakby czekały i czuwały nade mną. Pojawiły się tak, jak przed samym świtem pojawia się gwiazda poranna, która w czasach starożytnych pomagała wyznaczyć pozycję statku. Na początku te punkty światła były odległe i bezkształtne. Zbliżały się do mnie bardzo szybko z 3 różnych kierunków, zbiegając się nade mną. Ciekawa wizja. Jedno światło znajdowało się pod kątem około 40 stopni, kolejne 180 stopni, a trzecie około 270 stopni. To może go zdziwić, że on tak akurat te stopnie wylicza. Jim Woodford był zawodowym pilotem, w związku z tym no, był nauczony wyznaczać stopnie, że tak powiem, w jakiejś przestrzeni. Im szybciej zbliżały się do mnie, tym stawały się jaśniejsze. Zobaczcie, na początku do Pana Boga wołamy i pojawia się mała iskierka nadziei, ale kiedy Pan Bóg odpowiada na to pytanie, na nasze błaganie właściwie, to ta obecność Boga się coraz bardziej realizuje i te punkty się rozjaśniają. To sobie muszę zaznaczyć, bo to jest ciekawe. Im szybciej zbliżały się do mnie, tym stawały się jaśniejsze. I teraz, kiedy dotarły do mnie, ich światło nasiliło się. Zalało wszystko nade mną i poza mną, uderzyło w stworzenie znajdujące się w ciemności. To tak, jakbyśmy weszli do ciemnego pokoju i zapalili światło. Wtedy już ciemności nie ma, bo wszędzie jest światło. Kiedy światło poraziło stworzenie wyłaniające się z ciemności, zaczęło ono piszczeć i ryczeć z bólu. Co tu się działo, słuchajcie? Zarówno ono, jak i smród, jaki je przepełniał, wycofały się gwałtownie i wgramoliły z powrotem do jamy, znikając w ciemności jak szczur uciekający do dziury. Zło nie było w stanie przebywać w obecności zbliżającego się światła. Ciemność i zło nie są w stanie pozostawać w świetle Boga. To są prawdy biblijne. Słuchajcie, tutaj to jest wizja oczywiście bardzo osobista i subiektywna tego nieba, ale to są prawdy obiektywne. Pan Jezus o tym mówi, że on jest światłością świata, że tam, gdzie jest światłość, tam nie ma ciemności. Tu mamy potwierdzenie tego. Jim Woodford nie czytał Pisma Świętego, kiedy był ten wypadek lotniczy i prawie zginął i doświadczył śmierci klinicznej. To nie był człowiek, który znał Pismo Święte. A jednak widzi coś, co jest potwierdzeniem tego, co się znajduje w Piśmie Świętym. Pani Barbara napisała, Bóg jest gigantem miłości, przekonuje się każdego dnia o tym, jestem naprawdę szczera i przekonana o tym, co pisze. A Orchidea napisała, widziałam ludzi, którzy umierali nie pogodzeni z Bogiem. Była to śmierć samotna, pełna strachu. No i mam tutaj od pani Bożeny mamy zaproszenie do Giedrzwałdu. Przyjeżdżajcie do Giedrzwałdu. Widziałem otchłań. Zajrzałem w same wrota piekła. Niemal udało mi się pochwycić moją... Udało mu, czyli temu piekłu, udało się mu prawie pochwycić jego duszę. Teraz zaś te trzy światła nabierały coraz większych rozmiarów, zbliżając się do mnie z ogromną prędkością i przybierając niesamowity kształt. Ktoś mnie usłyszał i miałem wrażenie, że nadchodzi ekipa poszukiwawczo-ratunkowa, która uratuje mnie przed piekłem. Kiedy światła zbliżyły się jeszcze bardziej, przybrały wspaniały, cudowny kształt. Groza i ciemność jamy została zastąpiona przez zachwyt i podekscytowanie. Moje serce podskoczyło z radości, kiedy trzy światła stały się trzema wyrazistymi formami. Jeszcze jest piękne, przepraszam, przypomniała mi się książka Wizyta w niebie. Okej, muszę ją tutaj też przynieść, ja ją mam. Żeby je tu mieć razem, te książki. Dobra. Szczęść Boże, pozdrowienia z Norwegii. Pozdrawiamy również Norwegię. I teraz jest takie pytanie do nas. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, kiedy czułeś się bezsilny, oszołomiony albo przytłoczony przez moc, na którą nic nie mogłeś poradzić? Myślę, że wielu z nas w takiej sytuacji było, prawda? Bóg, źródło wszelkiego światła i życia, widzi nasze starania i walki, jakie toczymy z ciemnością grzechu. Czasem nie potrafimy sobie poradzić, potrzebujemy, by odnalazła nas ekipa ratunkowa. Bóg ma wiele przymiotów, wśród nich, o czym musimy pamiętać, znajduje się Jego heroiczność. Bóg przychodzi nam na ratunek. Jesteśmy zamknięci w wieży złego, a Jezus przybywa na białym koniu, aby nas uratować. Tak tutaj trochę poetycko pisze Jim Woodford. Od pierwszych rozdziałów historii ludzkości opisanej w Biblii Bóg jest mistrzem ratunku. Ocalił cały naród z rąk nieprzyjaciela, otwierając przed nim Morze Czerwone. Ludzie uniknęli, gdzie to jest... pewnej śmierci lub niewoli, a nieprzyjaciel został zniszczony razem z rydwanami i wszystkimi pozostałymi. Kiedy byliśmy zamknięci w grzechu i własnym wysiłku, Jezus Chrystus przybył, zjechał ze wzgórza na białym koniu, trzymając w ręku chorągiew. Czym jest ta chorągiew? To jest miłość rozpościerającą się na wietrze. On jest bohaterem. I tu będzie o tej ekipie ratunkowej, okej. O walkach duchowych. O, to jeszcze ciekawe, za chwilkę. Tak, Giedrzwał to kolejny cel w moim tegorocznym kalendarzu. Pozdrawiam panią Bożenę. Aby ekipa ratunkowa mogła do ciebie dotrzeć, musisz przyznać, że potrzebujesz ratunku. I my, podobnie jak to było z Jimem, możemy stać, przepraszam, samotnie na skraju ciemności. Zauważ, że Bóg zawsze wykonuje pierwszy ruch w naszym kierunku, albo to jest jeszcze to komentarz teologiczny do tego, ok. Kocha nas i ratuje, bo taka jest Jego natura. On jest miłością. Jezus jest bohaterem tej historii. Dostrzegł nasze zagubienie na skraju jamy. Zobaczył pazury piekła, które próbowały wciągnąć nas w ciemność. Czekał, aż zawołamy po pomoc, wiedząc, że sami nie damy sobie rady. Chrystus, bohater, nie ruszył nam na ratunek dzięki temu, że elokwentnie go o coś poprosiliśmy, czy z powodu jakichkolwiek naszych zasług. Zrobił to wyłącznie ze względu na swoją naturę, którą jest miłość. Przeczytaj i zastanów się nad tymi słowami. Okej, za chwilkę, tylko tu jeszcze muszę sobie zaznaczyć jedną rzecz. Chrystus nie ruszył nam na pomoc, dlatego że go elokwentnie prosiliśmy, albo że na to zasługiwaliśmy. Zobaczcie, że Pismo Święte mówi o tym, że zostaliśmy umiłowani jako grzesznicy, jeszcze jako grzesznicy. Zrobił to wyłącznie ze względu na swoją naturę, którą jest miłość. Okej. Dobra, tu żeby wszystkiego, słuchajcie, nie czytać z tej książki, bo to nie o to chodzi, że mam całą książkę przeczytać. Dobra, momencik. Bo tutaj jest już o aniołach. Dobra. I teraz co się dalej dzieje? Kiedy, polecam książkę księdza Szponara. Okej. Gucio, co ty robisz, powiedz mi? Bo tu nie widzicie, ale tu jeszcze z kotem walczę, który mi tutaj cały czas przeszkadza, że tak powiem. O. Dobra. Zanim nawet się urodziliśmy i zdążyliśmy zgrzeszyć, tak, już byliśmy pomyślani jako ci, którzy mają przebywać w niebie. Kiedy przyglądałem się trzem światłom, które z ogromną prędkością zbliżały się do miejsca, w którym się znajdowałem, przyszła mi do głowy nowa obawa. Wynikała ona z instynktu, który wyrabiał się u mnie przez lata spędzone na pilotowaniu samolotów. Zacząłem zastanawiać się, czy nie będą musiały wysunąć klap, żeby zwolnić i móc wylądować we właściwy i bezpieczny sposób. Zapewne rezultat starego przyzwyczajenia. Kiedy trzy światła zaczęły nabierać kształtu, zdałem sobie sprawę, że były czymś więcej niż tylko punktami świetlnymi wyłaniającymi się z oddali. Nie były jakimiś statkami UFO, to byli aniołowie. Mamy tu wizję aniołów, drodzy Państwo. W zadziwieniu patrzyłem, jak miękko i perfekcyjnie wylądowali przede mną. Miałem przed sobą trzy nieopisane piękne stworzenia. Gdybym tylko potrafił namalować to, co widziałem, oczy mojego ducha. Stworzenia te emanowały tak pięknymi kolorami, że na planecie żadnego artysty nie znalazłyby się barwy, które mogłyby oddać ich piękno. I tu jest już mowa o tych kolorach, o których mówiliśmy na początku, że wszyscy ci, którzy doświadczyli nieba, mówią, że to dopiero w niebie odkryli, jak bardzo kolorowy jest świat. Jak mógłbym opisać te niemożliwe do opisania byty? Nie można tego zrobić ziemskimi słowami. Szybowały ku mnie, nie wydając przy tym żadnego dźwięku, choć ich ruch tworzył falisty ślad, opromieniony czystym światłem. Anioły nie były identyczne, różniły się od siebie delikatnie. I teraz, jakie były te anioły? Pierwszy, Gucio, znajdujący się najbliżej mnie, miał około 3 metrów wysokości. Byłem poruszony pięknem jego twarzy i dostojeństwem. Jego rysy były idealne, a twarz promieniała miłością Boga. Myślę, że zmienimy sobie tytuł tego odcinka właśnie na wizję aniołów, bo chyba dzisiaj do wizji nieba nie dotrzemy. Podobnie jak pierwszy, miał na sobie, zaraz o drugim, na widok drugiego anioła mającego jakieś 3,5 metra wysokości, z podziwu jeszcze szerzej otworzyłem oczy, bowiem podobnie jak pierwszy miał na sobie proste ubranie, które wyglądało jakby zrobione było bardziej ze światła niż tkaniny. O, teraz przypomniał mi się Piotr, słuchajcie, którego tu muszę zaprosić na kanał, który też jako dziecko miał wizję anioła. Miałem mu odpisać w sobotę i zapomniałem, a już jest czwartek. Kiedy dwa pierwsze anioły przesunęły się na bok, zobaczyłem przed sobą trzeciego i najwyższego z nich. Czekajcie, muszę zaznaczyć. Drugi anioł i trzeci, który był najwyższy. Miał on około 4,5 metra. Ubrany był trochę inaczej niż pozostałe. Zauważ, że mówię o nich w rodzaju męskim, ale ich płeć nie była ani wyraźnie widoczna, ani istotna. Widoczne było, że trzeci anioł dowodzi, że ma większą władzę. Wszystkie trzy anioły były wspaniałe, były cudownymi przedstawicielami światła i miłości niebiańskiego tronu. W tamtym momencie zrozumiałem, że Bóg wysłuchał mojego błagania i tej krótkiej modlitwy: Boże, pomóż mi. Zdjęty podziwem i wdzięcznością upadłem na kolana na miękką, zieloną trawę nieba. O, proszę bardzo. I tutaj już mamy opis nieba. Niebiańskie światło rozszerzyło się falą spod moich kolan, płynąc w kierunku aniołów i mieszając się z ich cudownym światłem. W niebie wszędzie jest światło, niebo jest pełne światła. Chociaż wygląd aniołów był podobny do tego, jak je sobie wyobrażamy, to było także wiele innych aspektów, które spróbuję teraz opisać. Wyobraź sobie twarz, która nie jest ani męska, ani kobieca, ale która ma w sobie najlepsze cechy obu płci. Twarz niezwykle dostojną i majestatyczną, którą okalają bardzo jasne, błyszczące włosy, twarz, z której promieniuje świętość, prawdziwe światło Boga. Anioły miały na sobie niezwykle eleganckie, białe szaty. Posługuję się kolorem białym, aby opisać ich twarze, włosy i szaty, ale to było coś więcej niż kolor. Coś więcej niż kolor. To była pełnia chwały, nie mająca nic wspólnego z kolorem. Kolor nie jest właściwym terminem, aby opisać wygląd owych istot przybranych w promienny blask. W tym momencie trzej aniołowie poruszyli się i zaczęli snuć w moim kierunku. Wstałem z kolan i instynktownie wyciągnąłem ręce, jakbym chciał w rzeczywisty sposób poczuć ich obecność. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Kiedy to zrobiłem, najmniejszy z aniołów zbliżył się i stanął przy moim boku. Mały, to pojęcie względne, miał przecież około 3 metrów. Kiedy podziwiałem tę cudowną, lśniącą istotę, znajdującą się tak blisko mnie, anioł położył swoją dłoń na moim ramieniu, jakby chciał mnie uspokoić, nawiązać ze mną kontakt. Przez chwilę jego dłoń delikatnie, ale ciepło spoczywała na moim przedramieniu. Męcigu tutaj ze zwierzęciem muszę walczyć jeszcze, który mi tu śpi, słuchajcie, się rozwalił przede mną. Grubas i tutaj, dobra, jakoś tak, może będziemy siedzieć gucio, co? A potem przemówił bez słów do mojego serca. Nie bój się, James, jesteśmy twoimi stałymi przyjaciółmi. Co jest też bardzo biblijne w tym, że aniołowie mówią do serca, ponieważ my wypowiadamy modlitwy do Boga, prawda, ustami, Słyszymy je, kiedy wypowiadamy je w myślach, no to, że tak powiem, w cudzysłowie, słyszymy nasze myśli, posługujemy się, mówiąc krótko, jakimiś słowami, które słychać. Natomiast Bóg nam odpowiada słowami, które kieruje do naszego serca i których nie słychać fizycznie. I dokładnie taka sama komunikacja, zdaniem Jima, czy też Jamesa, jak go nazywa tutaj, tak osobiście anioł, jest w niebie, gdzie aniołowie komunikują się z Jamesem, nie przez wypowiadane słowa, ale przez słowa, które trafiają do jego serca i on słyszy je w sercu i wie, że ktoś je wypowiedział. I mówi, zobaczcie, anioły mówią, jesteśmy twoimi stałymi przyjaciółmi, przyjaciółmi stałymi, czyli jak rozumiem, towarzyszyli mu przez całe życie. To nie było jakieś przypadkowe spotkanie z trzema aniołami, którym właśnie tego dnia wypadła służba według anielskiego grafiku. Zrozumiałem, że byli przypisani do mnie od chwili moich urodzin. Okej. Trzech było przypisanych. Na pewno mamy swojego anioła stróża. Niektórzy mistycy mówią o tym, że każdy ma też swojego archanioła przypisanego. Od anielskiej dłoni, znajdującej się na moim ramieniu, promieniowało ciepłe uczucie bezpieczeństwa, które rozchodziło się po całym moim ciele, duszy i duchu. Jego ręka otoczyła moje ramiona. Czułem się, jakby przytulało mnie jednocześnie 50 babć, a w powietrzu wyczuwalna była nutka tapioki. Dosłownie czułem jej zapach. Przypomniało mi się uczucie bezpieczeństwa, jakie odczuwałem zawsze jako mały chłopiec, wchodząc do domu moich dziadków, chłodny zimowy dzień, witany przez mamę, Gucio, 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 i babcię razem z tym ciepłym, kojącym zapachem pudingu z tapioki. To była tak ciepła i poruszająca myśl, że Bóg w swojej nieskończonej trosce i współczuciu wiedział, przepraszam, iż moje pierwsze zetknięcie z niebem będzie tak przejmujące, że chcąc uspokoić moje serce, postawił przede mną rzeczy, które kochałem jako dziecko. To ciekawe. Niebo zaczynało się robić dla mnie coraz bardziej swojskie, niczym dom. I tu jest, słuchajcie, clou tego wszystkiego. To znaczy, skoro Pan Jezus przygotował nam miejsce w niebie, to znaczy, że naszym prawdziwym domem jest niebo, że naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo. Zobaczcie, że James, jak go nazywają aniołowie, te 3-metrowe, prawda, piękne postaci, odczuwa swoją obecność w niebie, jakby był w domu, nie w jakimś obcym miejscu, ale dopiero wtedy, czyli będąc tutaj właściwie na skraju nieba, czuje się, jakby wrócił do domu. Dlatego mówimy często, że o tym, kto zmarł, że wrócił do domu ojca. Tak, wracamy nie tylko do domu ojca, ale do naszego domu. Śmierć jest tylko bramą. Śmierć, jak to mówi katechizm, jest zmianą sposobu życia na życie wieczne. Anioły, które spotkałem, nie miały takich skrzydeł z piórami, jakimi zazwyczaj obdarzają je malarze na swoich obrazach. Okej. Czyli tu będziemy mieli wygląd aniołów, to muszę sobie może jakoś. Dziękuję też za wszystkie łapki w górę. Bardzo dziękuję. Tutaj pani Bożenka napisała, że dała łapkę w górę. Wygląd aniołów. Dobra. Czyli tak, nie mają na pewno skrzydeł z piórami. Z ich pleców wychodziły raczej dwie iglice złocistego światła, które emitowały blask, którym promieniały ich głowy. Tworzyło to efekt przypominający aureole. To, co my postrzegamy jako aureole, to blask iglic ich skrzydeł zrobionych ze złocistego światła, tworzącego złoty łuk nad ich ciałami. Oczywiście jest to opis subiektywny Jima Woodforda, Jamesa. Każdy być może trochę inaczej z nas tych aniołów by opisał. Być może najbardziej zdumiewający aspekt w wyglądzie wszystkich trzech aniołów, o, dobra, żeś tutaj nasierścił, chłopie. Mam nadzieję, że nie widać tych kłaków, które tu się wszędzie unoszą. To jest, słuchajcie, miejsce pełne kłaków. Tu jest wszystko w kłakach. Kto ma zwierzęta w domu, ten wie. Więc muszę też się odkłaczyć troszeczkę, bo tutaj bucio kłaczasz, że tak powiem. Czyli być może najbardziej zdumiewający aspekt w wyglądzie wszystkich trzech aniołów stanowiły ich oczy. O, to ciekawe, co się tu dzieje. Oczy aniołów. Jakie oczy mają anioły według Jima Woodforda? Miały odcień najgłębszego fioletu, połączenie kolorów możliwych i niemożliwych do opisania, kolorów zarówno nieba, jak i ziemi. Te oczy wyrażały królewski spokój. Patrzcie, co się dzieje, jakie tu są niesamowite opisy, który był tak głęboko przesycony miłością i współczuciem, jak głęboki ich był ich kolor, sprawiając, że czułem się, jakbym był jedyną osobą, która kiedykolwiek się narodziła. I te cudowne oczy nigdy nie mrugały. Świetne są te opisy, słuchajcie, niesamowite, dają naprawdę dużo do myślenia, ponieważ po pierwsze jest to głębokie spojrzenie, w których jest prawdziwy pokój, nie tylko spokój, ale pokój serca. O, czekajcie, bo kurier przybył, muszę mu otworzyć. No i to tak wygląda, że te oczy są pełne spokoju, pokoju serca. Sprawiają wrażenie, jakby takie wrażenie miał nasz bohater. Czuł się tak, jakby był jedyną osobą na świecie, wybraną, najważniejszą, na której skupiała się uwaga właśnie tych aniołów. Te cudowne oczy nigdy nie mrugały. Jeszcze 30 gucio. Bo gdzieś, dobra, mam nadzieję, że mi nie uciekł gdzieś. No i teraz pojawia się tak zwany anioł wojownik i później, drodzy Państwo, pojawia się cały spacer, znaczy spacer z aniołami, opis nieba. Tutaj sobie zaznaczę, bo bo będziemy korzystać z różnych. Będziemy korzystać z różnych źródeł, jeżeli chodzi o opis nieba, o to, jak niebo wygląda. Dzisiaj korzystaliśmy z książki Niebo, niespodziewana podróż. To jest najlepsza, naprawdę, przynajmniej dla mnie. Wy też tak tu niektórzy pisaliście, że świetna książka o niebie, niespodziewana podróż. Najbardziej znana, ale tych książek o niebie jest dużo, dużo, dużo więcej. I takie książki zawsze warto czytać, niezależnie od tego, co się w naszym życiu dzieje, jak wygląda nasze życie, bo one na pewno zawsze są, zobaczcie, motywujące. Ta najnowsza to jest Wizyta w niebie. Gdzieś ją tutaj zapodziałem, bo ona wciąż jest czytana przeze mnie. Pewnie tam leży. Podoba mi się, kiedy James widzi swoją księgę życia, niesamowite, tak? Kiedy widzi też swoje, widzi imię zapisane w księdze życia. Obawia się, że tego imienia w księdze życia, jego imienia nie ma, ale później widzi to imię w niebie, znaczy imię zapisane w księdze życia, ponieważ każde imię, czy może inaczej, imię każdego człowieka jest zapisane w księdze życia. Pytanie, czy my do tego nieba dotrzemy przez tą drogę ziemską tutaj. I przyznam, że jest poruszająca i godna polecenia. Iwa 1972 napisała. Skoro jest maj, będziemy się też w maju koncentrować na tematach maryjnych, a że wczoraj wyszła z drukarni najnowsza książka poświęcona Medjugorje. I powiem szczerze, tak mocne książki o Medjugorje, opisującej współczesne czasy, jeszcze nie widziałem, nie czytałem. Jest to spis tego wszystkiego, czego dowiedział się o tajemnicach Medjugorje ojciec Livio Fanzaga, czyli ten jeden z największych znawców Medjugorje. Medjugorje i przyszłość świata. Ja ją dzisiaj zacząłem sobie przeglądać przed naszym porannym różańcem i między innymi on pisze tak. Tajemnice Medjugorje zostały już częściowo ujawnione. To jest jedno. Tajemnice Fatimy rzucają światło na tajemnice Medjugorje. Antychrystyczna rola Rosji w stuleciu Maryi. Nawrócenie Rosji nie nastąpiło. Jak długo potrwa czas tajemnic? Dalej. Znak na wzgórzu spowoduje radykalizację przeciwnych obozów. I to jest bardzo mocne. Słuchajcie, ojciec Livio Fanzaga, trochę zmieniamy temat na Medjugorje, mówi o tym, że te 10 tajemnic Medjugorje będą się realizowały od 2 do 3 lat. Że najgorsze będą pierwsze 3 tajemnice, a pozostałe już są trochę łagodniejsze. Dlatego musimy, drodzy Państwo, się napełniać treściami niebiańskimi, bożymi, cudownymi, żeby być przygotowanym też w naszym życiu osobistym, zawodowym, jakimkolwiek innym, społecznym, na to, co trudne, żebyśmy mieli z czego czerpać siłę, tak jak mówił Jim Woodford. Miał w sobie tę siłę, kiedy zaczęła go wciągać otchłań piekielna, to miał w sobie siłę, żeby wypowiedzieć te 3 słowa: Boże, pomóż mi. To wynikało z tego, że po prostu wcześniej szukał Boga, że nie był człowiekiem obojętnym, że był wrażliwy na treść, na obecność Boga w jego życiu, chociaż no, gdyby go spytać, to nie był wierzący, zanim nie doświadczył nieba. Kiedy wrócił z tej śmierci klinicznej, bo się wybudził przecież po 11 godzinach, to całe jego życie się tak zmieniło, że zostawił pracę, już nie jest pilotem. On żyje cały czas i jeździ po Stanach Zjednoczonych, zresztą chyba nie tylko po Stanach, bo też i poza Stany, ze świadectwem właśnie opowiadając o niebie. Całe jego życie się zmieniło. Pod wpływem tej wizji nieba, której doświadczył osobiście w czasie śmierci klinicznej, to jest medycznie, naukowo niewytłumaczalne. Rzeczywiście. I w ogóle niewytłumaczalne jest to, że tak się życie człowieka zmienia. Ktoś mógłby powiedzieć, że on sobie to wymyślił. No, gdyby sobie to wymyślił, taką wizję, to już od tych kilkunastu lat, bo to się zdarzyło, czy nawet kilkudziesięciu, w latach 70., zdaje się. gdzieś tu była data, ale już nie pamiętam, w latach 70. chyba to się zdarzyło. On przez te kilkadziesiąt lat już dawno by dał sobie spokój z tym głoszeniem, z opowiadaniem o swoim świadectwie, a jednak wciąż to robi. Zobaczcie, jaką ogromną moc ma to, kiedy doświadczamy Pana Boga osobiście, a nie trzeba doświadczyć wizji nieba, żeby doświadczyć Pana Boga, bo wystarczy, uwaga, i to jest bardzo łatwe, czytać Pismo Święte, żyć Słowem Bożym, tym, co daje nam Kościół, który nam, że tak powiem, aktualizuje Słowo Boże do warunków, w których się znajdujemy. Nauczanie Kościoła katolickiego to jest zawsze, że tak powiem, aktualny głos Ducha Świętego, który odpowiada na wydarzenia konkretnej epoki, konkretnych ludzi i społeczeństwa. A zatem Duch Święty zawsze bierze pod uwagę, i nauczanie Kościoła, skoro jest nauczaniem, przez które działa Duch Święty, zawsze bierze pod uwagę cały kontekst społeczno-historyczno-ekonomiczno-polityczny czasów, w których Kościół naucza. Dlatego w różnych okresach Kościół naucza w odniesieniu do tej rzeczywistości historycznej, w jakiej był. To jest dziś pierwszy odcinek tej serii na stałe, na żywo, która będzie albo we wtorki, albo w czwartki, ale może zostawimy w czwartki, zobaczymy. Jak już zaczęliśmy w czwartki, to może w czwartki zostawmy te nasze spotkania na żywo wokół tematów takich jak niebo, aniołowie, cuda i uzdrowienia. Mam, słuchajcie, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo dla Was do przeczytania świadectw uzdrowień zatwierdzonych, potwierdzonych medycznie, niesamowitych świadectw uzdrowienia, doznanych cudów. Warto się dzielić tym, co najlepsze w czasach, które, że tak powiem, najlepsze nie są. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jutro się widzimy z księdzem Marcinem Sobiechem, oczywiście, że tak, o godzinie 12:15, a jeszcze wcześniej różaniec. Dziś wieczorem również materiał tutaj na kanale. Pan Bóg pozwolił mu wrócić, aby nam wszystkim opowiedzieć, jakie jest niebo. I w ten sposób to świadectwo Jima Woodforda również nas przygotowuje na to, co najlepsze, bo kiedy będziemy ludźmi otwartymi na działanie Pana Boga, to do nieba wejdziemy. Wiara, nadzieja i miłość, miłość wyrażana w czynie. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę i do zobaczenia najpóźniej, no właśnie, gdzie? W niebie. To jest nasze zawołanie tutaj na kanale, do zobaczenia najpóźniej w niebie, a zatem ten temat nieba jest najważniejszym tematem, jaki tu będziemy poruszać. Szczęść Wam, nam, Boże. Dziękuję też za Wasze wszystkie świadectwa, dobre słowa, za wspólną modlitwę i za to, że razem zmierzamy do nieba. Szczęść Boże.
Gracias.